Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Papież spotkał się z żonami ukraińskich żołnierzy broniących Mariupola. Zapewnił, że zrobi wszystko, by doprowadzić do ich bezpiecznej ewakuacji. Franciszek kolejny raz wezwał do modlitwy różańcowej o pokój. Matce Bożej zawierzył wszelkie niepokoje naszych czasów. Wojna to nie tylko wyzwania humanitarne, ale i duszpasterskie. Jednym z nich jest dotarcie z sakramentami na tereny, gdzie brakuje księży, a ludzie spragnieni są Boga, mówi posługujący w Odessie ksiądz Władysław Łukasiewicz. 11 maja wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Ojciec Święty spotkał się z żonami ukraińskich oficerów z batalionu Azow, którego żołnierze bronią się obecnie na terenie stalowni Azovstal w Mariupolu. W minionych dniach napisały one do papieża, prosząc o pomoc i modlitwę, a w odpowiedzi zostały zaproszone na audiencję środową. Powiedziałyśmy Franciszkowi, że jest naszą ostatnią nadzieją, a on obiecał, że zrobi wszystko, by doprowadzić do ewakuacji broniących się żołnierzy, mówiła po audiencji Julia Fedosiuk.
Spotkanie było dłuższe niż się spodziewałyśmy. Myślałam, że podamy tylko papieżowi rękę, a on poświęcił nam czas. Mimo problemów z kolanem wstał na nasz widok. Dla nas było to bardzo emocjonujące. Próbowałyśmy wiele powiedzieć, ale przeszkadzały nam w tym łzy. Opowiedziałyśmy o sytuacji w Mariupolu, o tak wielu zabitych, których nie można nawet godnie pochować. Poprosiłyśmy o jego pomoc w ewakuacji zarówno żołnierzy, jak i ludności cywilnej. Powiedziałyśmy, że żołnierze z Mariupola gotowi są złożyć broń w innym kraju, który nie jest zaangażowany w wojnę, jeśli tylko Rosjanie pozwolą im wyjść. Gotowi są też już więcej nie walczyć.
Kolejny raz papież Franciszek wezwał do modlitwy różańcowej w intencji pokoju. Zachęcił do niej między innymi portugalskich pielgrzymów zmierzających w tych dniach do sanktuarium w Fatimie. Wstawiennictwu Matki Bożej zawierzył trudności naszych czasów oraz gorące pragnienie pokoju w świecie. Polaków papież zachęcił do modlitwy o powołania.
Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. W poniedziałek obchodziliście uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, patrona waszej ojczyzny. Niech on, niezłomny obrońca Bożego Ładu Moralnego, szczególnie w tym tygodniu modlitw o powołania, wyjedna wszystkim młodym dar mądrego rozeznania życiowej drogi, zawierzenia Chrystusowi i wierności wartościom ewangelicznym. Serca wam błogosławię.
Naród ukraiński jest dziś głęboko poraniony. Jego rany wołają do Boga i ludzkich sumień, prosząc o ocalenie, mówi w codziennym orędziu wojennym arcybiskup Światosław Szewczuk. Rozważając kolejny uczynek miłosierdzia, zwierzchnik ukraińskich grekokatolików skupił się na trosce o chorych. Dziękował lekarzom, którzy w tych dniach wykazują się wielkim profesjonalizmem i poświęceniem.
Na wschodzie naszej Ukrainy
toczą się zacięte działania wojenne. Z tego, co słyszymy, wróg bezlitośnie próbuje najechać nasze ziemie, szturmując nasze miasta i wioski. Nieustannie zalewa naszą ziemię ogniem, strzelając wszelkiego rodzaju broni, jaką dziś posiada człowiek. Ale nasi obrońcy odważnie bronią ojczyzny. Dlatego mówimy, że Ukraina trwa, Ukraina walczy, Ukraina broni swej godności i prawa do istnienia. W ciągu ostatniego dnia na Ukrainie było dużo bólu. Proces ewakuacji ze stref działań wojennych stał się prawie niemożliwy. Co więcej, wróg celowo ostrzeliwuje te małe drogi, którymi ludzie wciąż mogą uciec przed rosyjskimi bombami i pociskami. Dlatego tak ważne jest dziś usłyszeć głos płaczu ukraińskich dzieci, kobiet, ukraińskich rodzin.
Jedną z instytucji, która aktywnie włącza się w pomoc ofiarom wojny na Ukrainie, jest irlandzka organizacja niosąca pomoc dzieciom Czernobyla. Od kilkudziesięciu lat wspiera ona leczenie najmłodszych w okolicach dawnej elektrowni atomowej. W regionie tym bowiem odnotowuje się podwyższoną liczbę wad serca u noworodków. Wojna nie przerwała tej specjalistycznej pomocy. Przez ostatnie lata organizacja współpracowała z ośrodkiem kardiochirurgii dziecięcej w Charkowie. Po wybuchu wojny salę operacyjną przeniesiono najpierw do piwnicy. Kiedy jednak bombardowania się nasiliły, lekarze operujący noworodków musieli przeprowadzić się do Lwowa i to tam odbywają się obecnie zabiegi. Są to dzieci, które narodziły się w bunkrach. Bez tej pomocy nie miałyby szans na przeżycie, mówi Heidi Roche.
We have a huge community of people.
W wioskach i miasteczkach tego regionu żyło 300 tysięcy ludzi. Znajdowali się w bunkrach i w stałym zagrożeniu życia. Do dziś pamiętam ich słowa. Nie zapewniaj nas o swym współczuciu i solidarności. Potrzebujemy wody i pożywienia. Inaczej umrzemy z pragnienia i głodu. To wstrząsnęło naszymi sumieniami. Chcąc im pomóc, zwróciliśmy się do UNICEF i innych instytucji. Nie było jednak żadnego odzewu. Jedyną organizacją, która nam pomogła, okazała się Caritas, która w ciągu 24 godzin od wycofania się rosyjskich wojsk dostarczyła potrzebującym wodę i pożywienie. I robi to nadal w naszym imieniu. Caritas jest w terenie, jest blisko ludzi, wykonuje wspaniałą pracę. To te organizacje, które są tam, na miejscu, dodają nam odwagi i ochoty do działania.
W ciągu dwóch miesięcy wojny 1 400 000 Ukraińców otrzymało wsparcie od łacińskiej i grecko-katolickiej Caritas, które działają w tym kraju. Najtrudniejsza sytuacja jest na terenach okupowanych przez Rosjan, gdzie niosąc wsparcie potrzebującym, wolontariusze Caritas ryzykują życiem.
Łacińska Caritas Spes i grecko-katolicka Caritas niezależnie od siebie opublikowały raporty, z których wynika, że największe zapotrzebowanie było na pomoc żywnościową, środki higieniczne, lekarstwa i odzież. Obie organizacje zapewniały też potrzebującym wodę mineralną, co przy niedziałającej w wielu miejscach Ukrainy sieci wodociągowej oznaczało ratowanie życia. Obecnie swe wysiłki kierują także na zapewnienie ludziom wsparcia psychologicznego, by pomóc pokonać wojenną traumę widoczną szczególnie u dzieci.
Wojna to nie tylko wyzwania humanitarne, ale i duszpasterskie. Jednym z nich jest dotarcie z sakramentami na tereny, gdzie brakuje księży, a ludzie spragnieni są Boga. Mimo strzałów i blokad starałem się dojechać do wszystkich miejscowości, w których wiedziałem, że są wierni, mówi ksiądz Władysław Łukasiewicz. Ukraiński pallotyn na stałe posługuje w Odessie, gdzie niesie wsparcie uchodźcom oraz organizuje pomoc dla żołnierzy.
Dużo wróciło już osób też z wyjazdu, jak na początku uciekali. Ruch się wzmógł na ulicach, co prawda całkowicie znikło paliwo. Rzeczywiście posługi też w tym momencie zostały takie troszeczkę bardziej rozpatrywane, czy tam wyjazdy do żołnierzy, czy wyjazdy gdzieś tam do szpitala, czy wyjazdy gdzieś powiedzmy z posługą, no bo trzeba jechać, a tutaj z kolei jest uciążliwa sytuacja. Mamy nadzieję, że jakoś to się rozwiąże, ale dzięki też pomocy zagranicy i waszej, i modlitwie, i materialnej, a to naprawdę bardzo dużo daje. To jest takie podniesienie ducha i też widzą, że nie sami. To jest wielkie serce, które dajecie dla Ukrainy. To też buduje Ukraińców, buduje też naród do tego, że no nie damy się, że jednak będziemy trwali i starali się zwyciężyć, żeby to jednak dobro nastąpiło.
Ksiądz Łukasiewicz wyznaje, że w ciągu tych wojennych dni najbardziej wyryła mu się w sercu ewakuacja dzieci z Irpienia.
Jedna podróż, która dużo się odbiło na serduszku i na duszy, patrząc na tych dzieciaków. Po drodze się dowiedzieli, że jadę w stronę Lwowa. Chłopaki, znajomi, nie księży, zapytali, czy mogę dołączyć, bo ich było dwóch, żeby ja trzeci pociągnął też busem. Ja się dołączyłem. Potem to było naprawdę, żeby nie modlitwy, żeby nie ofiary, żeby nie powiedzmy podtrzymanie, to nawet dla mnie to było ciężkie. Wygląd dzieci. To był strach, to była panika, to był płacz, niedowiarstwo. Tego się nie da opisać. Bo najpierw to tak jechało się, no spokojnie, no tam zabiorę dzieci, nie? A jak tam stał jeden chłop, który wyglądał gdzieś tam za przystanku i nagle pojawiło się kupka dzieci, które w ciągu sekundy byli już w busie, i siedzieli na podłodze, nie na siedzeniach. No, tak samo tutaj jak rodzinie z Nikolajowa, bo też byłem takim punktem, powiedzmy, przesiedlenia. Patrząc na nich, jak tata na przykład dobę nic nie jadł, tylko opuszczony wzrok, słowa wdzięczności, widać, że chciałby zapłakać, ale coś mu nie pozwalało. Żona, dzieci, jakie to widoki. I później ta modlitwa taka, po innemu się msze odprawiało, po innemu się spowiadało, po innemu się modliło. I teraz też widać to samo, taka bardziej modlitwa szczera, gorliwa.
Żadna broń nie może zapewnić bezpieczeństwa i zgody, tylko miłość dla braci i sióstr jest zwycięska, powiedział kardynał Michael Czerny, prefekt dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka, wspominając swoje wizyty na granicy między Ukrainą a Węgrami oraz Słowacją. Jak podkreślił, chciał tam przekazać wyrazy bliskości papieża oraz całego Kościoła.
Kardynał Czerny przypomniał, że papież Franciszek jest gotowy zrobić wszystko, co w ludzkiej mocy, aby powstrzymać wojnę i aby nastały pokój, zgoda i sprawiedliwość. Dlatego wyraża wolę udania się do Moskwy na spotkanie z Władimirem Putinem, również w obecnym stanie swojej fizycznej słabości. Modlitwa, mediacja dyplomatyczna oraz pomoc humanitarna są narzędziami, których papież i Stolica Apostolska cały czas używają, aby położyć kres wojnie. Nie należy ustawać w dążeniu do mediacji.
Kościół w Indiach przygotowuje się do kanonizacji pierwszego świeckiego męczennika w tym kraju, zamordowanego przez hinduistów za przejście na chrześcijaństwo. Łazarz Pillai zostanie wyniesiony na ołtarze w niedzielę w Watykanie. Biskupi zachęcają wiernych do zawierzania rodzin i całego kraju w stawiennictwu nowego świętego.
Przyszły święty urodził się w 1712 roku w rodzinie wysokiej kasty. Po nawróceniu postanowił działać jako ewangelizator. Jego praca przyniosła liczne nawrócenia. Starano się go przekonać do porzucenia wiary. Gdy nie przyniosło to skutku, został wtrącony do więzienia i torturowany przez 3 lata. Zdaniem biskupów życie błogosławionego może stać się inspiracją dla młodego pokolenia. Mamy wspaniałą okazję, aby opowiedzieć heroiczną historię naszego męczennika, szczególnie młodym ludziom, którym pomoże ona odważnie stawić czoła wymogom życia chrześcijańskiego, czytamy w oświadczeniu indyjskiego episkopatu.
Prześladowania, których zaznał ojciec Titus Brandsma ze strony nazistów, są dla nas ostrzeżeniem, abyśmy dbali o wolność słowa i mediów, wskazuje holenderska ambasador przy Stolicy Apostolskiej. W niedzielę ten karmelita i dziennikarz zostanie zaliczony w poczet świętych. Ojciec Brandsma ostro sprzeciwiał się nazistowskiej ideologii i prześladowaniu Żydów. Kiedy w styczniu 1942 roku Niemcy napadli Holandię, został aresztowany, a następnie zesłany do obozu w Dachau, gdzie poniósł męczeńską śmierć, mówi ambasador Caroline Weyers.
Titus Brandsma był człowiekiem wszechstronnie utalentowanym. Jako kapłan był zainspirowany postacią Teresy z Awila. Jako myśliciel, filozof i mistyk wniósł intelektualny wkład w debatę społeczną. Jako profesor i rektor katolickiego uniwersytetu przyczynił się do emancypacji katolików w Holandii. Jako dziennikarz był aktywny zarówno w słowie, jak i w działaniu. Występując przeciwko ideologii narodowo-socjalistycznej i norymberskim ustawom rasowym, broniąc wolności prasy. Jego odwaga i wytrwałość są inspirujące dla wielu ludzi na całym świecie, a z pewnością także w Holandii. Wiara, nadzieja i miłość, cechy, które uosabiał Titus, są ważne nie tylko dla katolików, chrześcijan czy osób wierzących, ale dla wszystkich ludzi dobrej woli.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.